Piękne, piękne. Sergiusz, jestem dumna.
Szczęść Bobrze. Nie lękajcie się. Nie musicie regulować swoich odbiorników. Nie słuchacie podcastu Kościół Menu, to my. Komiks Menu, jak zawsze. Czyli Święta Natalia.
Ja do świętej to mi chyba trochę daleko, nie?
I błogosławiony Sergiusz. Jest po 9:37, więc możemy przejść do naszego dzisiejszego tematu, specjalnego tematu. Chcesz powiedzieć, o czymś będziemy rozmawiać?
No chyba wszyscy już zdążyli się domyślić, o jakiego jego mościa chodzi. Dziś będziemy rozmawiać o roli Jana Pawła II w uniwersum Marvela.
Tak, czyli będziemy po prostu omawiać dość szybko raczej komiks z 1982 roku pod tytułem Life of Pope John Paul II, który jest dość ciekawym komiksem i prawdę mówiąc zawsze chciałem go przeczytać.
Ciekawym?
Tak, bo to jest coś, czego nie było wcześniej w Marvelu. Znaczy, było, ale o tym za chwilkę. Chciałem to przeczytać z ciekawości po prostu, ale domyślałem się, jaki jest to komiks, więc nigdy tego nie zrobiłem. A że dzisiaj mamy 1 kwietnia, to idealna okazja do tego, żeby sobie trochę pożartować, bo nie wiem jak tobie, ale mi jednak papież zawsze kojarzy się. Jak myślę o żartach, to pierwsze, co mi do głowy przychodzi, to papież.
Ja mówiąc szczerze, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jednak byłam wychowywana w takiej aurze jednak uwielbienia do tego Jana Pawła II. Przez długi, długi czas mnie nawet nie tyle nie bawiły żarty o papieżu, co
obrażały,
irytowały. Znaczy, może nie tyle obrażały, ja nie czułam się jak taka stereotypowa wielka obrończyni Jana Pawła II, ale jednak uważam to za niesmaczne, za nie na miejscu i tak dalej. Ale to bardziej w gruncie rzeczy ze względu na to, że moja wiedza była dosyć ograniczona i bardziej się skupiałam na tym, że no papież Polak i tak dalej, nie bez powodu został świętym. No teraz uważam, że to, że on został świętym, to jest po prostu jeden wielki żart i teraz bawią mnie chyba jak mało które. Bardziej bawią mnie już tylko żarty o Żydach.
No właśnie o ten żart mi chodzi. W sensie ten odcinek nie ma mieć zamiaru obrażania katolików, bo moim zdaniem przez ostatnie kilka lat Kościół katolicki, szczególnie w Polsce, sam się wystarczająco obraża. Nie trzeba kopać leżącego. Moim zdaniem nie jest to też żadna dyskryminacja ze względu na religię, bo jeżeli żyjemy w kraju, w którym na co drugiej ulicy jest budynek instytucji, która niby jest dyskryminowana, a większość obywateli jest określana jako katolicy, a katolickie obrzędy wpływają na nasze życia, no to też ciężko mówić po prostu o dyskryminacji, więc nie o to w ogóle chodzi. Żarty z papieża nas śmieszą, ale to też nie do końca chodzi, już pomijając całkowicie to, jakim człowiekiem był Karol Wojtyła, to jest właśnie to, o czym ty powiedziałeś. To jest jeden wielki żart. To, jak przez te ostatnie kilkanaście lat zrobili z papieża złotego cielca, to jest powód do tego, żeby się z tego śmiać.
Kilkanaście? No ja mam wrażenie,
kilkadziesiąt
nie, mam wrażenie,
już,
no, że to jakby to od samego początku było tak kreowane, no bo my jako Polacy mamy taką mentalność, że no bo papież Polak. No i trzeba przyznać, że Jan Paweł II jest jednym z tych najlepiej pamiętanych papieży, nie w sensie takim, że wspominany jest najlepiej, tylko że po prostu jakoś najbardziej się zapisał w zbiorowej świadomości. Nie tylko w Polsce.
No też dlatego, że był gwiazdą tak naprawdę.
Tak, ale właśnie nie tylko w Polsce, to nawet za granicą, w amerykańskich filmach bardzo często przecież jest wspominany Jan Paweł II. Już jak wspominany jest któryś papież, to jest bardzo często Jan Paweł II albo dopiero tam papieże z czasów Tudorów. Więc my jako Polacy, no to jeden z najważniejszych Polaków świata, tak, więc niezależnie od tego, co on tam miał swoje za uszami, wszyscy byli szczęśliwi, że został świętym, że jest tak wspominany i tak dalej. I tak albo nie patrzyliśmy na to, albo nie chcieliśmy na to patrzeć, że no jednak miał trochę trupów w szafie przysłowiowych. Mam nadzieję, że tylko przysłowiowych. I że dojdało mu daleko i tak jak, przepraszam, ale on nie zasłużył na status świętego, już nawet patrząc przez pryzmat rzeczy, które w tym momencie wiemy, a cholera wie, co tam jeszcze było, co tam się jeszcze działo. Dla mnie ogólnie tutaj wizja świętego w którymkolwiek przypadku, to jest, ale nie będę wnikać teraz w szczegóły, bo ja mam swoje podejście.
Status świętego jest
dla mnie abstrakcyjną,
dość niebezpieczną,
tak, dla mnie
sytuacją moim zdaniem, bo ludzie są tylko ludźmi i to jest po prostu trochę bez sensu, no ale
ale nie o tym.
Skończmy
nie
z tym tematem, nie o tym.
Dokładnie.
Tak. Tradycyjnie wprowadzę do tematu kontekstem historycznym. Lata 80. był taki pan, który nazywał się Jean Pelk i on był Amerykaninem polskiego pochodzenia, który przeprowadził się, ponieważ poślubił Japonkę, przeprowadził się do Japonii. On pracował dla Marvela i był przez tego Marvela zatrudniony w charakterze takiego łącznika USA z Japonią. Miał badać rynek, jak można przenieść komiksy Marvela i w ogóle markę w tą kulturę Japonii, jak można wsadzić. I on między innymi był odpowiedzialny za serial z lat chyba 70. czy 80. japońskiego Spidermana, dość kultowa rzecz. niektórych kręgach.
Ja nie wiedziałam, że jest w ogóle japoński Spider-Man.
Jest, jest, tak. To jest w ogóle chyba jedna z pierwszych adaptacji takich live action. Belk, jako ten Amerykanin polskiego pochodzenia, był katolikiem i zainteresował się katolicyzmem w Japonii, który wtedy tam chyba dopiero kwitł. Poznał tam księdza, który był fanem komiksów i dowiadując się o tym, że on pracuje dla Marvela, zapytał się, czy można coś zrobić związanego z katolicyzmem, jeżeli chodzi o Marvela. No i Pelk wpadł na pomysł, akurat była jakaś tam rocznica świętego Franciszka, żeby zrobić komiks o świętym Franciszku. No i Marvel poszedł na to, powstał taki komiks chyba w 80 roku. Całkiem był popularny, jeśli chodzi o sprzedaż. Oczywiście Marvel tutaj w żaden sposób ideologicznie tego nie podszedł, tylko po prostu liczył na to, że to się sprzeda. No i to się faktycznie sprzedało. Więc poszli za ciosem i stwierdzili, że może trzeba zrobić komiks o jakimś współczesnej osobie ważnej związaną z Kościołem katolickim. Postawili na Jana Pawła II, który jak ten komiks pokazuje i treścią i w ogóle tym, że powstał, no papież był postacią popkultury, nadal jest. Z tego też powodu są te żarty. Papież jest po prostu znany na całym świecie, to co powiedziałaś wcześniej. No i Marvel zgodził się na to, żeby taki komiks zrobić. Ten ksiądz dał mu namiar na Mieczysława Malińskiego, który chyba w tym komiksie się pojawia. To był jakiś tam ksiądz, tak, przyjaciel,
tak, tak,
Wojtyły. I on miał odpowiadać za konsultacje dotyczące biografii papieża. Więc ten komiks powstawał, zatrudniono Stevena Granta. Pamiętasz Stevena Granta a propos Moon Knighta, o nim wspominaliśmy. To był scenarzysta, który nazywał się tak samo jak jedno z alter ego Marka Spectora.
No właśnie, tak, właśnie.
I on był młodym, dość młodym scenarzystą, który pracował dla Marvela dorywczo.
Boże, czyli możemy teraz rzucać ciekawostkami, co łączy Moon Knighta i Jana Pawła II.
Oprócz białego kostiumu, tak. No i po prostu Grant nie miał żadnych zleceń, więc wziął tego papieża. Był tam niby katolikiem, ale on tego chyba nie traktował jako jakiejś wielkiej misji. Po prostu chciał mieć pracę, więc napisał ten komiks. Rysownikiem tego komiksu był John Tartaglione. Tylko pojawił się pewien problem, bo jak ten komiks powstawał, to po pierwsze był zamach na papieża, więc twórcy bali się, że papież umrze i co teraz z tą historią. Z czego też wynika forma tego komiksu, bo tam nie wiem, czy zauważyłaś, że początkowy zamysł został troszkę zmieniony i później niby się już historia kończy i nagle jest ten wątek zamachu dodany. Mm-hmm. On został dodany po fakcie.
W ogóle ten komiks ma dosyć dziwną konstrukcję, ale do tego jeszcze przejdziemy.
Druga sprawa. Stan wojenny w Polsce, Jaruzelski ograniczył kontakty między wschodem i zachodem, więc Grant nie miał dostępu do tego księdza Malińskiego, przez co musiał na własną rękę robić research i oparł się na tym, co zdobył, będąc w Stanach Zjednoczonych. I jak się okazało, to był faktycznie sukces. Ponad 1 000 000 kopii sprzedanych, tylko że też nie można tak powiedzieć, że wszyscy czytelnicy Marvela w Ameryce to nagle się zainteresowali papieżem, bo to nie jest do końca prawda. Prawda jest taka, że bardzo dużą część nakładu wykupiły wydawnictwa katolickie, które po prostu sprzedawały na własną rękę. Ten sukces był na tyle duży, że kilka lat później, nie wiem, chyba 2 lata później powstał kolejny komiks katolicki Marvela o kolejnej dość szemranej osobie, czyli matce Teresie z Kalkuty.
A na ile jest szemraną osobą matka Teresa z Kalkuty? Bo szczerze powiedziawszy, nigdy się jakoś wybitnie jej osobą nie interesowałam.
Na tyle, że była promowana jako symbol altruizmu, a później się okazało, że miała jakieś miliony dolarów na koncie, które szły do Watykanu, a ona na przykład odmawiała potrzebującym chorym leków znieczulających, bo trzeba cierpieć dla Pana Jezusa.
A to muszę w takim razie poczytać, bo brzmi ciekawie. Ja zawsze lubię taką dekonstrukcję mitu jakiejś osoby. W ogóle ja nie pamiętam, kiedy ja to odkryłam, ale ja z jakiegoś powodu przez x lat swojego życia byłam święcie przekonana, że matka Teresa z Kalkuty to żyła w ogóle jakieś tam x lat temu. To już było tak bardzo, bardzo dawno temu.
No ale sam komiks. Nie będziemy streszczać, bo to nie ma sensu. Jeżeli jesteście zainteresowani hagiograficznymi losami Jana Pawła II, to sobie możecie znaleźć w wielu innych wydawnictwach. Generalnie to jest historia od dzieciństwa Wojtyły do zamachu, nie? Z większymi lub mniejszymi szczegółami.
No tak, szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czy to wynika po prostu z problemów z researchem pana Granta, bo gdyby robił to Polak, to ja się domyślam, że inaczej byłyby rozłożone akcenty, ze względu na to, że na przykład tutaj motyw samego jego dzieciństwa jest o wiele bardziej rozwinięty i bardziej jakoś tam dramatycznie przedstawiony niż Druga wojna światowa.
To prawda.
To mnie tak zszokowało, że on się tam, rozwodzi nad tym, że ten Wojtyła był gnębiony w szkole i w ogóle bawi mnie, jak bardzo ugrzeczniony jest tak ten komiks, żeby on oczywiście trafił nawet do dzieci z katolickich szkół, więc tutaj jak go gnębią dzieciaki, to nie gnębią go tak jakby werbalnie w taki sposób, w jaki, no nie oszukujmy się, by to robili, tylko Tak mnie strasznie rozbawił ten tekst. Why do you have to be such a good boy, Wojtyła? To naprawdę nie brzmi jak przytyk, tylko coś wręcz nacechowanego
tak.
w nieodpowiedni sposób, ale z drugiej strony trochę na miejscu mimo wszystko.
Generalnie on tu jest pokazywany, w sensie Karol Wojtyła, jako kurwa święty za życia. Już jako dziecko małe.
Tak, że nawet jako dziecko to po prostu był chodzącym wzorem cnót, był taki grzeczny i dobry i nawet właśnie przez to, że był taki grzeczny i dobry, ale przy tym był fajny, przy tym jednak wciąż był cool, to nawet ci, którzy go gnębili, ostatecznie jednak stwierdzili, że jest spoko. Tak, no.
Wszyscy go kochali od zawsze.
No nie, najczęściej nawet... go gnębiła, ale nawet ci, którzy właśnie go gnębili, to bardzo szybko jednak dochodzili do wniosku, że no on jest tak dobry, jest tak fajny, że jednak go lubimy, no. No tak to wyglądało. To był człowiek, któremu się wszystko w życiu udawało, tylko mu wszyscy umierali. Tak, było trochę smutne.
No, tragedia i Bóg tak chciał.
On ciągle to powtarzał, jak jest ta scena, jak on ucieka przed nazistami. To akurat mi się bardzo w ogóle skojarzył ten moment w komiksie z Katyniem Andrzeja Wajdy, bo tam jest praktycznie taka sama scena, jak Maja Staszewska chyba jest w tej scenie. Ona była żoną filmowego Andrzeja, nie wiem, czy pamiętasz. Żmijowskiego.
Nie oglądałem Katynia.
Boże, jak mogłeś? Jeden z najważniejszych polskich filmów. Uwielbiam ten film, oglądam go jakiś miliard razy, nie znam go na pamięć. No i scena właśnie, jak ona z córką się przenoszą na wschód, a ludzie tłumnie idą w odwrotnym kierunku i tam, nie pamiętam, czy to była ona, czy po prostu jedna z osób, z którymi ona szła, zaczęli się pytać tych ludzi, dlaczego wy tam idziecie? Idziecie w złym kierunku. No i wtedy ta właśnie, no ci mówią, że Ruscy nadchodzą, że zostaliśmy zaatakowani z obu frontów. No i tutaj jest taka scena, jak właśnie Karol Wojtyła idzie z całym takim tabunem ludzi, uciekają przed tymi nazistami i zostają rozstrzelani po prostu, zaatakowani przez samoloty. Większość tych osób zginęła. No jest właśnie taki moment, jak ten Wojtyła wstaje, zaczyna iść wokół niego tam właśnie albo pełno trupów, albo osób opłakujących zmarłych, a on tylko, Bóg tak chciał. Muszę iść dalej, Bóg tak chciał.
Wszyscy ludzie, którzy rozpaczają nad stratą albo popadają w jakąś, nie wiem, depresję, co jest naturalnym stanem w takiej sytuacji, no to on to też zawsze próbuje uspokajać i tłumaczyć, że Bóg tak chciał i trzeba ufać Bogu i...
Tak, przepraszam.
Hamuje te naturalne odruchy.
To jest zazwyczaj pierwsze, co ludziom przychodzi do głowy, że tak jakby wściekanie się na Boga. Ja doświadczyłam dosyć sporo takich sytuacji w moim życiu i patrząc po reakcjach jednak ludzi, tam jakichś mi bliskich czy dalszych, to tak zwracam uwagę, że okej, jest ta depresja, jest ta rozpacz, ale pierwszą reakcją mimo wszystko jest wkurw.
No bo to naturalne, jak człowiek działa zazwyczaj.
No i ale ja domyślam się, że są takie osoby, które są na tle wierzące i na tle po prostu wpatrzone w tego Boga, że faktycznie mogą wychodzić z założenia, że Bóg tak chciał, ale w momencie, kiedy no, na twoich oczach giną tysiące, miliony ludzi albo ginie twoje dziecko na twoich oczach, to tak obstawiam, że trzeba być już naprawdę świętym, żeby się nie wkurwić na tego Boga albo stwierdzić, że może on jednak nie istnieje.
Ja bym nazwał to inaczej, ale to nieważne. Ale najbardziej widocznym, świętoszkowatym momentem w tym komiksie, jeżeli chodzi o życie jeszcze nie Jana Pawła II, to jest moment, kiedy, nie wiem, czy to było jeszcze w seminarium, czy już po seminarium, kiedy Niemcy już sobie poszli z Polski.
No sami sobie nie poszli.
No zostali pokonani i ci młodzi księża, w sensie Wojtyła, jego koledzy i Sapieha, kolejny, mroczny dość, mroczna postać, ostatnio przynajmniej dziennikarze dotarli do pewnych materiałów na jego temat. Mentor Wojtyły zabiera ich do jakiegoś, nie wiem, opuszczonego klasztoru, czy czegoś takiego, gdzie Niemcy rezydowali, w sensie naziści, i się okazało, że oni toalety w domu nawet nie mieli i walili gdzie popadnie. I Karol Wojtyła był tak wspaniałomyślny, że się na ochotnika zgłosił, żeby niemieckie gówno sprzątać własnoręcznie, bo nikt inny nie chciał. Więc był tak wspaniałym człowiekiem według tego komiksu. Nie wiem, na ile to jest prawda, na ile to jest wymyślone, żeby jakby podbić tą zajebistość papieża, ale tu jest tu kilka takich momentów, że przesadzone trochę to jest, nie?
Jest i to dość mocno jest. Tylko wiesz, też my trochę inaczej oceniamy ze względu na to, że mamy trochę inne podejście w ogóle do Kościoła i do Jana Pawła II i do wiary. Przynajmniej to odnoszę takie wrażenie, że mamy dosyć podobne podejście i takie mocno, mocno sceptyczne. Więc dla nas zupełnie inne rzeczy będą przesadzone niż dla osób, które faktycznie jakoś tam są bliżej z tym kościołem związane. A ja tylko chciałam wspomnieć, że jak przy Niemcach jesteśmy. Początkowo mnie bardzo rozbawiło to, bo to jest sam początek właśnie, jak nas wprowadzają w II wojnę światową i się pojawia Hitler przemawiający tam do mieszkańców III Rzeszy. Mnie to rozbawiło ze względu na to, że on tam mówi całą tą swoją propagandę, że naród niemiecki ma prawo do i po prostu tam jest cały czas bla, 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 bla. Po co w ogóle powtarzać to, co on gadał, że to był taki bullshit, że mnie to rozbawiło, to bla, 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 bla. Po czym, no kilka paneli dalej znowu jest ta scena i tam już normalnie wszystko jest napisane, co on tam mówił.
Mi się wydaje, że to jest po prostu, że są dwa wydania, że w pierwszym wydaniu było może to, co faktycznie Hitler mówił, a w drugim stwierdzili, że nie ma sensu tego przekazywać w świat i po prostu zastąpili bo tak bla, 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 bla.
Prawda jest taka, że nie oszukujmy się, każdy, kto chodzi do szkoły albo ma jakiekolwiek pojęcie o świecie, no to wie, jakie wartości reprezentował sobą Hitler, co on tam wmawiał ludziom, co on chciał osiągnąć i tak dalej. Więc tak jakby też mi się wydaje, że nie jest jakoś wybitnie potrzebne przytaczanie tego w każdym dziele kultury, a tutaj takie podkreślenie, że to były absolutne głupoty, tym bla, 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 mnie rozbawiło. No a niestety tak, to później, jak to się pojawiło już z rozwinięciem, to no to już... No to już zabawne takie nie było, ale no...
Znaczy, ten komiks w ogóle ma dużo takich bardzo memicznych, papajskich treści. Jestem zaskoczony, że wszyscy twórcy cenzopap czy memów z papieżem nie wykorzystali tego komiksu nigdy, żeby zrobić jakieś śmieszne
znaczy,
obrazki.
Ja nie wiedziałam o jego istnieniu.
Bo tam nawet nie trzeba przerabiać.
A poza tym też...
Nie trzeba nawet przerabiać niektórych scen.
Początek tego komiksu, znaczy ogólnie większość tego komiksu jest taka właśnie bardzo ugrzeczniona. Dla mnie to taka infantylna bardzo. Dla mnie, ja jak to czytałam, to odnosiłam wrażenie, jakbym czytała taką książeczkę ze szkółki niedzielnej dla dzieci z szóstej klasy. Tak. Więc może tak jakby nawet osoby robiące jakiś memiczny research, to jak, nawet jak trafiły na ten komiks, no to przeczytali kilka paneli i stwierdzili, że no nie, tutaj nic nie będzie. No ale to słuchaj, Sergiusz, masz misję życiową.
Myślę, że są lepsi ode mnie.
A już nie
ale były
taki
takie rzeczy, takie nawiązujące do słynnych dziewczynek z warkoczykami, bez warkoczyków. Jakieś ciągłe wspominki, że papież kocha dzieci i tego typu rzeczy w tym komiksie. Ale jedna jest taka dość złowieszcza sytuacja, kiedy jeszcze jako biskup rozmawia z czarnoskórym jakimś biskupem i on, ten czarnoskóry biskup mówi mu, że powinien Kościół katolicki być dostosowywany do tego, jak funkcjonuje Afryka, nie? Że te nauki Kościoła powinny być dostosowane do tej sytuacji afrykańskiej. Już pomijam to, że całą Afrykę wrzucili do innego wora, ale papież w swoim pontyfikacie spowodował bardzo wiele śmierci wywołanych AIDS, ponieważ zakazywał prezerwatyw i antykoncepcji w krajach afrykańskich. Więc w kontekście dzisiejszym, no to ten jeden panel jest taki trochę creepy jednak.
Nie patrzyłam tak na to, to muszę przyznać.
Ale mieliśmy wspomnieć też o konstrukcji tego komiksu. W jakie ramy jest ubrana ta wspaniała historia?
W jakim sensie?
Zaczyna się od tego, że dziennikarz idzie na spotkanie z papieżem.
A tak, na stadion.
Tak. I w Nowym Jorku chyba, tak?
Tak, tak.
I kończy się też tym spotkaniem z papieżem i to miała być chyba taka przypowieść, jaki to papież jest charyzmatyczny i wspaniały, bo tam jest banda takich gnojów, które przeszkadzają niby.
Tak, że oni nie przyszli tutaj na spotkanie z papieżem tylko, ani w żadnym innym celu, poza tym, żeby siać zamęt.
Tak, ale jak papież przemawia, to oni jednak się zamykają i słuchają, co mądrego ma do powiedzenia. Co też pokazuje to właśnie to, jaką funkcję pełnił tak naprawdę papież, że był takim, z jednej strony no nie można mu odmówić tego, że inspirował, no bo jednak stał się tym symbolem walki z PRL-em w Polsce, ale niestety nie zmienia to faktu, że Karol Wojtyła spotykał się z różnymi prawicowymi oszołomami, o Reaganie i Pinochecie nie wspominając, więc ten medal ma dwie strony. No więc to taka miała być przypowieść, ale przez zamach z papieżem dodano na końcu jeszcze ten cały wątek zamachu i jakie to miało znaczenie dla katolików. I katolików z Polski, bo tam też się pojawia taka pani starsza, która z Polski uciekła i zamieszkała w Stanach.
No tak, bo jeszcze trzeba było podkreślać, że przecież jak był komunizm, to komunizm zły najgorszy i ludzie musieli uciekać z kraju, mimo że odzyskał niepodległość.
Proszę nie nazywać PRL-u i tego całego poststalinowskiego gówna komunizmem, bo to nie jest prawdziwy komunizm, który jest bliski memu sercu.
Ja wiem, Sergiusz, że ty jesteś komuchem i dla ciebie Staliny, Leniny i tak dalej to w ogóle najgorsze zło tego świata. No wiesz co, musisz przeczytać nową książkę Twardocha.
Dobrze, przeczytam. No więc z tej historyjki niestety nie dowiecie się o skandalach, które tuszował Jan Paweł II, ani o innych jego grzechach. Niestety nie ma żadnej żółtej mordy. Z tego powodu jestem bardzo smutny. Myślałem, że te techniki koloryzacyjne tamtych czasów coś tam przejaskrawią. Niestety nie ma czegoś takiego.
Gdyby Jack Kirby robił ten komiks, to myślę, że byłaby szansa.
Być może.
Na żółtą mordę.
Więc generalnie to jest coś takiego, jak powiedziałaś. Bardzo taka naiwna historyjka ze szkółki niedzielnej o tym, jak jak idealnym, praktycznie nad człowiekiem był Jan Paweł II. To jest ciekawe z tego powodu, że Marvel, który słynie jednak superbohaterów, zdecydował się na tego typu komiks. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś biografie w historii tego wydawnictwa, oprócz tych, o których wspomniałem, ale to często się nie zdarza raczej. No, więc będziemy powoli kończyć, bo prezydent czeka z rządem. Hehe. Teraz powinnaś powiedzieć, co?
Nie rozumiem, o co ci chodzi, to fakt. Co?
O cytaty.
No mów.
Nie no, o cytaty, no. Cytaty z papieża. Ze słynnego wywiadu z Ziarna.
Nie jestem aż tak obeznana w papieskim temacie jak ty.
Dobrze, nieważne. Więc tak jak Pan Jezus powiedział, zapraszamy na nasze media społecznościowe, gdzie możecie się pochwalić, czy czytaliście ten komiks.
No i czy w ogóle nie słyszeliście, bo ja mówiąc szczerze, dopóki Sergiusz nie padł na pomysł tego odcinka, nie miałam zielonego pojęcia, że coś takiego powstało.
A można, jak najbardziej. Jeszcze jak. Więc dzisiaj króciutki odcinek. Do usłyszenia w kolejnym, który będzie dłuższy.
Dokładnie, do usłyszonka.
Pozdro 616.
Pozdro 616. Buziaczki.
I amen.
Amen.